może bliżej stanę, to nie będzie tak zambony. Więc siostry i bracia, temat, który chciałbym tutaj podjąć w ramach tego wieczornego spotkania, już tak niekoniecznie rekolekcyjnie, będzie dotyczył wiary i rozumu. Pewnie jak wiemy, tak, bliżej, tu księża czuwają, żeby dotarło. Dotyczy encykliki i chociażby Jana Pawła II. To była ostatnia encyklika, którą zostawił Kościołowi. W 1999 roku wydał encyklikę Fides et Ratio, czyli o wierze i rozumie. Pięknie ona się zaczyna, że rozum i wiara to jak dwa skrzydła, które unoszą nas w stronę kontemplacji prawdy. I z pewnością do tej encykliki będziemy nawiązywać, żeby pokazać, jak głosi tytuł tej katechezy, czy wiara potrzebuje rozumu, ale też można odwrotnie. Czy rozum potrzebuje wiary? Czy te dwie rzeczywistości się wzajemnie wykluczają? Może zacznijmy od tego, że w tej encyklice Jan Paweł II jakby wskazuje, że wiara to nie jest tylko wiara religijna. Wydaje mi się, że od tego trzeba zacząć. My bardzo często w naszym życiu kierujemy się wiarą. To nie jest tylko tak, że wiara dotyczy wiary w Pana Boga, że wierzymy w Pismo Święte, że jest natchnione, że wierzymy, że Bóg jest jeden w trzech osobach, że wierzymy, że Chrystus stał się człowiekiem, wierzymy przede wszystkim w istnienie Pana Boga. To nie tylko taka wiara. Można powiedzieć, że wiara towarzyszy nam od samego początku w naszym życiu. Wiara jest czymś, czym my się posługujemy bardzo często. Jan Paweł II w tej encyklice daje taki bardzo konkretny przykład, kiedy my posługujemy się wiarą. Można powiedzieć, w każdym momencie, kiedy przyjmujemy coś za prawdę, a nie możemy tego sprawdzić. Chociażby w szkole. Kiedy uczniowie słyszą, no przypuśćmy na geografii, że najwyższy szczyt Europy to jest Mont Blanc, to nie są w stanie tego od razu sprawdzić. Pobiegną do Francji i wymierzą, tak, rzeczywiście pani profesor miała rację. Patrzmy, że wiara nam towarzyszy zawsze, kiedy pewnej wiadomości nie jesteśmy w stanie tak empirycznie sprawdzić. I dlatego bierzemy to na wiarę. Bierzemy to na wiarę, ponieważ, dlaczego? Ponieważ ufamy osobie, która to mówi. Bo jest to nauczycielka od geografii, jest zatrudnienia w szkole, może się gdzieś tego nauczyła, może tam była, sprawdziła i tak dalej. Patrzmy, że mamy jakąś podstawę, żeby tej osobie wierzyć. I to już jest pierwsza wskazówka, że wiara zawsze musi posłużyć się trochę rozumem. Nawet ta wiara religijna. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że byśmy spotkali tu za rogiem na ulicy przy Lidlu człowieka, który by nam powiedział: ale tak przed chwilą widziałem UFO, taki zielony człowiek ze mną gadał, byśmy uwierzyli mu? No nie. Byśmy tak pokiwali się troszeczkę i byśmy mu nie uwierzyli. Patrzmy, że wiara ta w życiu codziennym, którą się tak na co dzień posługujemy, ta wiara ma pewne podstawy, żeby komuś w coś wierzyć. No wiemy właśnie, że generalnie jeszcze nikt ufolutków nie spotkał, że raczej tego nie ma, więc coś wiemy i dlatego temu człowiekowi już nie wierzymy. Bo nie mamy podstawy, żeby mu wierzyć. Kiedy patrzymy na wiarę, to można powiedzieć, że wiara ta w życiu codziennym, później przejdziemy do wiary religijnej, właściwie zawsze jest wiarą w coś i jest zawsze wiarą komuś. Jeżeli mówię, wierzę, że Bóg jest jeden w trzech osobach. No, mamy taką prawdę wiary. To patrzmy, jest jakaś treść, że Bóg jest jeden w trzech osobach, ale wierzę komuś, Jezusowi, że to objawił. Tak samo jak spotykam człowieka, który mi powie, nie widziałem tego, mówi, tutaj na tym rondzie był wypadek, to patrzmy, treścią jest, że był wypadek, a wierzę temu człowiekowi. Można powiedzieć, że każda wiara, którą się kierujemy w naszym życiu, to jest wiara w coś i wiarą komuś. Jan Paweł II w tej encyklice zwraca uwagę, że przy wierze religijnej, tej wierze, która nas tutaj gromadzi, wierze w Pana Boga, może najważniejsze jest nie coś, tylko ważne jest komu wierzę. Dlaczego wierzę Panu Bogu? Jakie mam podstawy do tego, żeby mu wierzyć? Wydaje mi się, że Jan Paweł II w tej swojej encyklice jakby chciał pokazać pewnych fragmentach, że wiara nam będzie towarzyszyła w wielu momentach naszego życia. To nie jest tak, że wiara to jest tylko i wyłącznie wiara religijna. Nie. Ona będzie nam towarzyszyła w wielu momentach życia. I można powiedzieć, że bliskim elementem do wiary, bym powiedział słowem, które czasami możemy zastąpić słowo wiara, to jest słowo zaufanie. Jeżeli ufam temu, który mi to mówi, to można powiedzieć, mu wierzę. Można powiedzieć, że to jest bardzo ważny chyba moment, kiedy zastanawiamy się, czym w ogóle jest wiara. Wiara to jest przede wszystkim, wydaje mi się, że to jest o wiele ważniejsze niż w co wierzę. To jest zaufanie temu świadkowi. On musi być wiarygodny, on musi być sprawdzony. Ja nie wierzę pierwszemu lepszemu człowiekowi. Patrzmy, my zawsze mamy podstawę do tego, żeby wierzyć. Zwróć uwagę nawet w tych sporach bardzo dzisiaj politycznych. Dlaczego, nie wiem, wierzymy temu programowi telewizyjnemu, a temu nie ufamy? Jakieś podstawy ku temu mamy. To nie jest tak, że jednego dnia się budzę, a będę wierzył wszystko, co mówi TVN, a drugiego dnia się budzę, wierzę wszystko to, co mówi na przykład telewizja pierwsza. Nie, ja muszę mieć jakąś podstawę. Albo się zraziłem, albo ktoś mi powiedział i tak dalej, i tak dalej. Czyli patrzmy, bardzo ważne jest spojrzenie, dlaczego ja w coś, komuś przede wszystkim wierzę. I wiara nigdy nie zostanie wyeliminowana z naszego życia. Ja bym powiedział, że życie, w którym byśmy nie kierowali się w pewnych momentach wiarą, czyli zaufaniem, by było tragicznym życiem. Popatrzmy, czy jesteśmy w stanie sprawdzać za każdym razem to, co mówią nasi bliscy, to, co mówią nasi przyjaciele, to, co mówią osoby, które nas kochają. Gdybyśmy chcieli za każdym razem weryfikować, no czasami trzeba, zwłaszcza z dziećmi, ale gdybyśmy spróbowali wyeliminować z naszego życia ten moment wiary, nie dałoby się żyć. Byśmy nie byli w stanie przeżyć, nie wiem, tygodnia, gdybyśmy chcieli wszystko na każdym kroku sprawdzać. Nie da się tak żyć. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra podpowiedź czy propozycja, którą daje Jan Paweł II, żebyśmy spojrzeli najpierw, zanim zaczniemy mówić o wierze, jak wiara jest zakorzeniona w nasze życie. To nie jest tylko i wyłącznie wiara religijna, wiara w Pana Boga. To jest jeden z rodzajów wiar, którymi się posługujemy w naszym życiu. Ta wiara nam ciągle będzie towarzyszyła. Wielu myślicieli, filozofów, bo dzisiaj jest to taki temat, który nawet jest często podejmowany w filozofii, się nawet mówi o tak zwanej wierze fundamentalnej. Popatrzmy, wiara fundamentalna to jest takie prazaufanie do świata. Nawet to, o czym mówiliśmy w czasie dzisiejszego rozważania rekolekcyjnego. To jest, powiedzmy, takie zaufanie, taka wiara. Nie mamy empirycznego dowodu, to jest po części zaufanie, że dobro jest. I filozofowie nazywają to takim prazaufaniem do świata. Oczywiście jest wiele zła, wiele jest tragedii, kataklizmów i tak dalej. Ale gdzieś musi być wiara fundamentalna, że pewne dobro istnieje. To również jest pewien rodzaj wiary, która powinna nam towarzyszyć. Więc wiara, o której nawet tu będziemy mówić, to nie jest tylko wiara w Pana Boga. Wiara to jest coś, co towarzyszy nam przez całe życie. W naszych kontaktach z drugim człowiekiem, w naszej relacji do świata, nawet popatrzmy w naszym odniesieniu do samego siebie. Ile razy mówimy nawet do bliskich, znajomych, dzieci, uwierz w siebie. Czyli zobacz, że masz pewne zdolności, które na przykład jak będziesz używał, używała, doprowadzą cię do czegoś innego. Patrzmy, wiara też bardzo często dotyczy nie tylko innych osób, ale dotyczy też nas samych. To jest w tym wypadku wiara z nadzieją jest bardzo bliska. To zauważył właśnie Benedykt XVI w tej swojej encyklice Spe Salvi o nadziei, że wiara i nadzieja czasami trudno jest odróżnić wiarę od nadziei. One tak ściśle ze sobą są powiązane. Ale Jan Paweł II, kiedy zastanawia się nad tą relacją między wiarą a rozumem, odpowiadając chociażby na to pytanie, czy wiara potrzebuje rozumu, odpowiada bardzo prosto. Tak, również wiara religijna potrzebuje rozumu. Wiara religijna, ta wiara w Pana Boga, nie może polegać na tym, że zostawimy na boku rozum. Jan Paweł II bardzo konkretnie to tłumaczy. Dlaczego wierze religijnej, wierze w Pana Boga, nie możemy zostawić na boku rozumu? bo wiara musi być po prostu ludzka. A człowiek to jest również rozum. Można powiedzieć, że tak bardzo upraszczając, na człowieka składają się takie trzy obszary. To jest rozum, to jest wola i to są uczucia. Tak bardzo upraszczając. To są takie trzy obszary naszego życia. Rozum przedstawia nam, żebyśmy coś chcieli, wola to realizuje, a uczucia reagują na ten świat zewnętrzny. Patrzmy, to jest zawsze podstawowy schemat naszego działania. Rozum, wola i uczucia. I żeby wiara po prostu była ludzka, żeby ta wiara była właściwa człowiekowi, ona nie może pozbawić się rozumu. Bo wtedy stanie się wykrzywiona, stanie się bardzo chwiejna. Można powiedzieć, że można by przyrównać wiarę religijną, że ona musi się opierać również na tych trzech nogach. Właśnie na woli, bo chcemy wierzyć, na rozumie, zobaczymy czemu będzie służył, i również na uczuciach. Bardzo niebezpieczne jest, bardzo niebezpieczna jest wiara, która by opierała się tylko na emocjach. Jan Paweł II troszeczkę ostrzega przed taką wiarą. Taka wiara ma nawet swoją nazwę. To jest tak zwany sentymentalizm. On polega na tym, że najważniejszą rzeczą w kwestii relacji do Pana Boga są nasze uczucia. Patrzmy, uczucia bardzo są ważne w życiu. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie pozbyć się uczucia. Patrzmy, uczucia są niezależne od nas. My nie jesteśmy w stanie sterować naszymi uczuciami, nie? Że państwo na przykład siedząc tutaj na przykład za 10 minut zaczną się nudzić. To nie jest tak, że patrzymy na zegar, tak, za 5 minut się nudzę. Nie, to nagle samo przyjdzie, nie? Patrzmy, uczucia to są nasze reakcje na świat zewnętrzny, bardzo niezależne od nas. Natomiast dlaczego uczucia nie powinny odgrywać takiej zasadniczej roli w naszej religii, w chrześcijaństwie, pisze Jan Paweł II? Ponieważ uczucia są bardzo zmienne. Uczucia przychodzą, odchodzą. Gdybyśmy na tym wybudowali całą naszą wiarę, to można powiedzieć, ta wiara byłaby bardzo chwiejna. Może taki konkretny przykład, to może troszeczkę rozwiniemy nawet jutro na katechezie, kiedy będziemy mówić o dojrzałej religijności. Ale popatrzmy, jak bardzo często, nawet kiedy mówiliśmy o modlitwie, nasza modlitwa jest tak oceniana. Jak mamy takie uczucia, modlę się, czytam Pismo Święte i tak bardzo przyjemnie jest, tak mnie to zanurzyło, a nagle czytam i nic. Przyjdę do kościoła, nic. Przyjdę na mszę, nudzę się. Patrzmy, człowiek nie może oceniać swojej pobożności tylko i wyłącznie, że nie ma uczuć. My bardzo często też tak traktujemy nawet relacje z innymi ludźmi. A nie mam takich wzniosłych uczuć, to już nie kocham. Miłość to nie uczucia, jak pisał Jan Paweł II kiedyś w dramacie Przed sklepem jubilera. Miłość to jest pewna postawa człowieka, czynienia dobra. To jest ważniejsze niż nawet pewne uczucia, które temu towarzyszą. Jan Paweł II jakby przestrzega, gdybyśmy chcieli oceniać naszą wiarę tylko przez pryzmat uczuć, które nam towarzyszą w modlitwie, w uroczystościach religijnych, byśmy bardzo szybko zrobili tą wiarę bardzo chwiejną. Raz byśmy byli religijni, a już następnego dnia byśmy kompletnie odchodzili od Kościoła. Wiara nie może bazować na uczuciach. Wiara to nie jest jakby fundament relacji do Pana Boga. Choć z drugiej strony uczucia powinny nam towarzyszyć, nawet w relacji do Pana Boga. Często wielcy myśliciele, którzy zastanawiali się nad tym tematem, mówili, że jest takie charakterystyczne uczucie, które towarzyszy religii, naszej relacji do Pana Boga. To jest uczucie jednoczesnego lęku i fascynacji. To jest rzadkie uczucie w naszym życiu. Chociaż czasami pojawia się na przykład w miłości. Kiedy z jednej strony lękamy się o miłość, czy wytrzymamy w tej miłości, czy ktoś nas kocha, z drugiej strony nas fascynuje ta druga osoba. Lękamy się, że zranimy drugą osobę. Patrzmy, to pojawia się w życiu. Z jednej strony pewna bojaźń, a z drugiej strony fascynacja. I dokładnie tak samo jest w naszej relacji do Pana Boga. Z jednej strony Bóg ze swoją dobrocią, miłością nas fascynuje, pociąga, a z drugiej strony czasami budzi trwogę. Jak to będzie? Jak będziemy osądzeni? Czy ten Bóg istnieje? Pojawiają się pewne pytania i pewna trwoga. Ale wracając do tych uczuć. Uczucia będą nam towarzyszyły i w religii, i w każdej relacji, ale one jakby nie są najważniejszym tym komponentem naszej relacji do Pana Boga. Mogą nam towarzyszyć. Wydaje mi się takim znakiem, bardzo często oczyszczającym na przykład mistyków, jest to, że mieli tak zwane ciemne noce. Na przykład Matka Teresa z Kalkuty, ile lat trwała w takim kompletnym odcięciu od Pana Boga. Właśnie po to, żebyśmy czasami nie pomylili Pana Boga z naszymi uczuciami. Żebyśmy nie pomylili Pana Boga z tym, co czujemy. Bardzo często mistycy wszyscy przechodzili taki etap właśnie oddalenia od Pana Boga, ciemnej nocy, jak pisał święty Jan od Krzyża. Ale to wszystko pokazuje, że uczucia będą nam towarzyszyły w czasie relacji do Pana Boga, ale one nie są najważniejsze. Również rozum nie jest tym, co wszystko nam wyjaśni, ale rozum jest potrzebny w naszej wierze religijnej. Więc gdzie przydaje się rozum? Po co ten rozum? Właściwie lepiej we wszystko wierzyć. Ale jak już wspomniałem, wiara musi od czasu do czasu posłużyć się rozumem. Chociażby taki prosty przykład, o którym już Państwu wspomniałem, że wierzymy człowiekowi, który na przykład coś mówi, bo znam go, bo ufam, bo mnie nie zdradził. Coś, co nazywa się pewną przyczyną wiary. I czasami to jest również potrzebne w naszej relacji do Pana Boga. I patrzmy, my to mamy. Patrzmy, rozum jest potrzebny, żebyśmy zobaczyli chociażby, że Bóg jest dobry. Żebyśmy popatrzyli na karty Pisma Świętego, jak bardzo Bogu zależało na każdym człowieku. Właśnie po to jest potrzebny rozum. Żebyśmy spojrzeli, jak to ładnie się mówi, na tą wiarygodność świadka. Jak Bóg jest wiarygodny w tym wszystkim, co dla nas uczynił. Patrzmy, nie ma większego, bym powiedział, dowodu miłości. To sam Chrystus powiedział, niż oddać życie za przyjaciół swoich. Nie ma większej miłości, niż oddać życie za przyjaciół swoich. To jest największe świadectwo autentyczności prawdy. Jeżeli ktoś jest w stanie oddać życie z miłości i dla miłości. Bo są ludzie, którzy oddają życie z fanatyzmu. Chociażby fanatycy religijni. I patrzmy, to jest coś, co człowiek powinien jakby przeanalizować swoim rozumem. Panie Boże, jak Ty jesteś wiarygodny w tym, co mówisz. Jak Ty jesteś wierny temu, co mówisz. Oczywiście to nie jest tak, że udowodnimy wszystko. Ale rozum jest potrzebny, żeby się przyjrzeć, czy ten Bóg, który nam się odsłonił, ten Bóg, który nam się objawił, jest Bogiem, któremu można ufać. Bardzo często w Piśmie Świętym Bóg właśnie chce pokazać, że jest całkowicie inny od bożków, od idoli, które były czczone w okolicznych państwach. Więc do tego jest potrzebny rozum. Inne, tak bym powiedział, zastosowanie rozumu w naszej wierze chyba dotyczy również tego, co dzisiaj jest ważne w takim spotkaniu nawet ze współczesnym światem. Rozum czasami jest potrzebny do tego, aby nawet pokazać, że Bóg jest. To jest bardzo ważna funkcja rozumu. Jan Paweł II w jednej ze swoich kateches, właśnie poświęconej wierze, powiedział, że przed wierze jest zawsze jakieś wiem. Przed wierze musi być jakieś wiem. Jak wierzę drugiemu człowiekowi, to wiem, że on jest godny takiego zaufania. Jeżeli wierzę w to, co mówią w jakiejś telewizji, bo wiem, że ta telewizja jest rzetelna. Kiedy wierzę jakiemuś na przykład profesorowi, bo wiem, że jest autorytetem i tak dalej, i tak dalej. Czyli przed jakimś wierzę musi być wiem. I święty Tomasz z Akwinu uważał, że tym wiem, które towarzyszy, jakby trochę wyprzedza nasz akt wiary, to jest chociażby to, że mogę powiedzieć, co zabrzmi bardzo dziwnie, wiem, że istnieje Pan Bóg. I kiedy spojrzę się na historię zmagań człowieka we wierze, zmagań przez naprawdę tysiące lat, ludzi, którzy próbowali wskazać, że istnieje Pan Bóg. To bym powiedział, że więcej jest wiem, że istnieje Pan Bóg, niż wiem, że Pana Boga nie ma. I rzeczywiście tych argumentów bardzo racjonalnych, rozumowych, które pojawiają się w myśli ludzkiej, jest bardzo dużo. Oczywiście taki podstawowy, wydaje mi się, każdy z nas gdzieś też odwołuje się do takiego myślenia. Przecież świat nie powstał z nicości. Ktoś musiał zapoczątkować to. To jest podstawowy sposób myślenia, który pojawił się w historii ludzkiej od Platona, Arystotelesa, ludzi, którzy w ogóle nie mieli nic wspólnego z chrześcijaństwem. Właśnie w ten sposób jakby wskazywali, że nie może być tak, że ten świat nie ma jakiegoś fundamentu, że ten świat nie powstał w jakiś sposób zamierzony. Patrzmy, to rozum często podpowiada takie myślenie. I tu jest potrzebny rozum. Oczywiście tych argumentów można by wskazywać wiele. Dla mnie taki argument, który bardzo często, nawet przemawiał kiedyś bardzo mocno do mnie, to jest argument ze szczęścia. To święty Augustyn zaproponował taki argument mówiący, że Pan Bóg jest, odwołując się do naszego pragnienia szczęścia. Bo można powiedzieć, to jest podstawowe pragnienie. Gdybym się zapytał, kto nie chce być szczęśliwy? Ręka do góry. Boże, żeby tylko mnie szczęście w życiu nie spotkało. Wszystko tylko nieszczęście. No byśmy powiedzieli, no nie, no każdy chce być szczęśliwy. Każdy człowiek chce odczuwać to szczęście. Oczywiście różnimy się w jednej rzeczy. Co nas uszczęśliwi? Czy uszczęśliwi nas totolotek, czy nas uszczęśliwi szczęśliwa rodzina i tak dalej. Każdy z nas by miał niesamowitą ilość propozycji, co zagwarantuje mu szczęście. A święty Augustyn mówi, no dobrze, ale co to jest takie prawdziwe szczęście? Według świętego Augustyna pragniemy szczęścia wszyscy. Tego nie da się wykorzenić nawet z człowieka. My czasami nie wierzymy, że będziemy szczęśliwi, że szczęście w ogóle istnieje i tak dalej, możemy w to nie wierzyć i tak dalej, ale pragniemy szczęścia, mimo wszystko. I święty Augustyn się pyta, no dobrze, ale co to jest właściwie takie najpełniejsze, najprawdziwsze szczęście? I według niego to szczęście powinno posiadać dwie cechy. Pierwsza cecha szczęścia, zdaniem świętego Augustyna, to jest trwałość. Patrzmy, szczęście zawsze jest zagrożone przez nietrwałość, że możemy je utracić. Ktoś uważa, że uszczęśliwi go najnowszy samochód, może utracić go. Rodzina, patrzmy, ludzie również odchodzą. Jakieś pieniądze możemy je szybko stracić. Jak mówi Ewangelia, przyjdzie burza i spichlerze padną. Patrzmy, że każde szczęście, które gdzieś tam sobie upatrzymy tu na ziemi, pisał święty Augustyn, ono bardzo łatwo może pęknąć mańka mydlana. A prawdziwe szczęście, czyli żebyśmy nie mieli żadnego lęku, że nie będziemy dalej szczęśliwi, to powinno być trwałe szczęście. I to jest pierwsza cecha szczęścia. A druga cecha szczęścia, zdaniem świętego Augustyna, to jest szczęście, które jest wszechstronne. Bo zwróć uwagę, na zawsze uszczęśliwia coś, ale zawsze czegoś brakuje. No jak to się mówi, albo pieniądze, albo miłość. Nie? Że jak mamy miłość, to nie mamy pieniędzy, jak mamy pieniądze, nie mamy miłości. No zawsze czegoś brakuje człowiekowi. Nigdy nie jest tak, że człowiek sobie mówi, no mam wszystko. Nie? No nie, no to by się jeszcze przydało, a to by jeszcze większe szczęście i tak dalej. Czyli patrzmy, że nigdy właściwie tu na ziemi nie jesteśmy w stanie być wszechstronnie szczęśliwi. Zawsze człowiekowi coś będzie brakowało. Zawsze może pojawić się jeszcze jakieś pragnienie czegoś więcej. I święty Augustyn wyciąga stąd bardzo prosty wniosek. Bóg musi istnieć. Dlaczego? Kto da nam szczęście trwałe i wszechstronne? Tego pragniemy, a kto nam to zagwarantuje? Patrzmy, to jest argument, który mówi, że nasze pragnienie szczęścia jest tak silne, tak wrodzone, tak niezbywalne, tak, że nie możemy się go pozbyć. Ono musi być zaspokojone. Przecież nie możemy być takimi ludźmi, którzy właściwie pragną i właściwie są skazani na porażkę. Że nasze życie jest totalnym absurdem. Pragniemy szczęścia, a gwarantowane jest tylko jedno, że nie osiągniemy tego. To byłoby coś sprzecznego z naturą człowieka. Tak myślał święty Augustyn. To jest, popatrzmy, ciekawe myślenie. I za pomocą tego chciał pokazać, że Bóg po prostu musi istnieć. Parę wieków później Kant, taki wielki filozof z Królewca, bardzo podobnie mówił, tylko on argumentował to trochę inaczej. Mówił, Wszyscy pragniemy sprawiedliwości. Wszyscy pragniemy, aby żyć uczciwie i tak dalej. Ale to nie wiąże się ze szczęściem. Żyjemy uczciwie, oj, szczęście nas nie spotka za to. No wszyscy wiemy w życiu, jak człowiek jest uczciwy, to od razu go na języki wskażą palcami. Jak człowiek zaczyna żyć tak dobrze, zgodnie z zasadami i tak dalej, ma kłody pod nogi, to życie na pewno nie będzie utkane różami. A Kant mówi, no dobrze, a przecież musi być za to szczęście. No i Pan Bóg musi nam to zagwarantować. Więc widzimy, że przez wieki wielu myślicieli właśnie poszukiwało tych argumentów, tych jakby racjonalnych, bardzo rozumowych wskazówek, które jakby pokażą, że Bóg istnieje, że Bóg jednak jest. I kiedy spojrzy się na historię myśli ludzkiej, to można powiedzieć, więcej jest argumentów za tym, że Bóg jest, niż za tym, że Boga nie ma. Oczywiście katechizm Kościoła katolickiego od razu powie, te argumenty, one nie dają wiary. To nie jest wiara jeszcze. Ta wiara religijna, ta wiara, która jest łaską. Ale katechizm mówi, że te właśnie rozumowe, racjonalne argumenty jakby spełniają dwie funkcje. Dlaczego właśnie te rozumowe argumenty są potrzebne? Z jednej strony, czytamy w katechizmie, one umacniają wiarę wierzących. Właśnie to, o czym wspomniałem, właśnie te argumenty jakby pokazują, że ta wiara w Pana Boga, ona nie domaga się jakiegoś ukrzyżowania rozumu. To nie jest wiara, która, jak mówił Marx, opium dla ludu. Ta wiara nie jest po to, żeby zaciemnić i motać w umysłach, aby pozbawić człowieka rozumności. Że wiara jest tylko dla jakichś nieuczonych, ludzi prostych, bo nie wiedzą, więc niech sobie wierzą w coś. Tak bardzo często dzisiaj się krytykuje religię. Więc ten rozum jest potrzebny po to, żeby ta wiara była też silniejsza przez to. Że ta wiara nie domaga się ukrzyżowania rozumu. Że ta wiara jednak stoi też na solidnych podstawach, które można wskazać za pomocą ludzkiego rozumu. A drugi powód, dla którego te argumenty, te dowody na istnienie Pana Boga, jak często się je nazywa, są potrzebne, one bardzo często są w stanie podprowadzić wielu ludzi pod wiarę. One są w stanie jakby czasami sprowokować do pewnych pytań. Bo siostry i bracia, dzisiaj nie jest problemem to, że walczy się z religią. Problemem jest to, że ludzie są obojętni na religię. Dzisiaj, ja bym powiedział, akurat zajmuję się taką dziedziną filozofii, właśnie filozofią Boga, filozofią religii. I kiedy na konferencjach nawet spotykam się z ateistami, ja lubię z nimi porozmawiać, z tymi ateistami. I z Polski, i z Europy. Spieramy się, dyskutujemy. A dlaczego? Wydaje mi się, że to jest dobra sytuacja. Bo ci ludzie są zaprzątnięci pewnym pytaniem o Pana Boga. Oni dyskutują, zastanawiają się. Odlegli są czasami od praktyk religijnych, ale Bóg jest pewnym problemem w ich życiu. O wiele gorsza sytuacja jest, kiedy ludzie są kompletnie obojętni na sprawy religijne. Ich w ogóle to nie interesuje. I wydaje mi się, że coraz częściej żyjemy w społeczeństwach, które chcą zepchnąć całą rzeczywistość religijną do sfery takiej prywatnej. A wierz sobie w Pana Boga, nie wierz sobie w Pana Boga. Tak, żeby ludzie zobojętnieli na te sprawy, nie rozmawiali o tym, nie dyskutowali. Żeby problem Pana Boga, religii w ogóle nie pojawiał się w rozmowach, w dyskusjach, sporach. I czasami, powiem szczerze, wolę porozmawiać z takim naprawdę czasami zaciekłym ateistą, niż człowiekiem, który jest obojętnie, totalnie na wszystkie pytania o Pana Boga. A właśnie takie rozumowe podchodzenie do Pana Boga czasami pomaga właśnie ludziom, żeby ich wytrącić z tej obojętności religijnej. Aby ich wytrącić z pewnego takiego letargu. A problem Pana Boga jest problemem, który powinien dotknąć każdego człowieka. W tym tkwi też mądrość. Właśnie Jan Paweł II, kiedy mówi o tej wierze i rozumie, to chce pokazać, że taką syntezą wiary i rozumu to jest mądry człowiek. To jest człowiek, który i ma wiarę, i ma rozum. Patrzmy, człowiek może posiadać rozległą wiedzę, taka chodząca encyklopedia, ale to nie jest jeszcze mądry człowiek. Człowiek może być bardzo inteligentny. Inteligencja to jest pewna sprawność kojarzenia, odnajdywanie się w nowych sytuacjach. To także nie jest mądry człowiek. Mądrość to jest coś więcej. Wiemy, że często ludzie starsi na przykład mają bardzo ciekawą mądrość. Mądrość opartą na doświadczeniu. Mądrość chociażby stawiania ważnych pytań w życiu. My czasami im bardziej wchodzimy i zmierzamy w stronę pewnej dojrzałości życia, wiemy, jak wiele wyborów było zupełnie niepotrzebnych. Jak człowiek mądrzeje, kiedy zaczyna dostrzegać, co jest ważne w życiu. To jest mądrość. Właśnie mądrość to jest chociażby niepominięcie w swoim życiu takich pytań jak: czy Pan Bóg jest? Jaką rolę odgrywa w moim życiu? Takim mądrym pytaniem to jest pytanie o sens życia. Po co żyję? Co jest ważne dla mnie? To jest właśnie pewna mądrość. Ta mądrość, która czerpie i z wiary religijnej, i czerpie też z rozumu. To jest mądrość. Czasami mądrość polega nie na tym, że mamy gotowe odpowiedzi, ale że znamy ważne pytania. Na tym polega mądrość. Że znamy ważne pytania, odpowiedzi, na które szukamy przez całe nasze życie. Rozum jest potrzebny naszej wierze. On nie zastąpi wiary. On nie zastąpi tego zaufania ostatecznego do Pana Boga, bo to jest istota wiary. Istotą wiary jest zaufanie Bogu, że chce dla mnie dobra, że chce mnie prowadzić, ale rozum tu musi odegrać ważną rolę w tym procesie. Nie możemy się pozbyć jego całkowicie. Tyle może o tej roli rozumu we wierze, żebyśmy do północy nie siedzieli tutaj, to przejdźmy do drugiej części. Czy rozum potrzebuje wiary? Patrzmy, jeżeli rozum potrzebuje argumentów, dowodzenia, jakieś tylko odwoływania się do tego, co sam może sprawdzić, zmierzyć i tak dalej. Czy rozum potrzebuje wiary? Ja bym powiedział, że bardzo. I Jan Paweł II w tej encyklice wskazał dzisiaj, w naszych czasach, jeden bardzo konkretny powód, dlaczego rozum potrzebuje wiary. I według mnie to jest nawet ważniejsza część tej encykliki, że to nie wiara potrzebuje rozumu, ale dzisiaj, w naszych czasach, to rozum potrzebuje wiary. Jakiej wiary? Chociażby wiary, że istnieje prawda. Dzisiaj to jest największy problem naszych czasów, że prawda nie istnieje. Są opinie, są poglądy. Popatrzmy nawet na te wszystkie dyskusje, które przetaczają się w telewizorach. Patrzmy, nigdy się nie dochodzi do jakiegoś konsensusu, do jakiejś zgody. To opinia, to pogląd. Wydawałoby się w takich kwestiach podstawowych jak ekonomia, jeden tak mówi, drugi tak mówi. I człowiek dzisiaj zaczyna tracić przekonanie, że w ogóle istnieje prawda. Bo co to jest prawda? Prawda to jest rzeczywistość. Prawda nie jest jakimś wytworem człowieka. Prawdę człowiek tylko odkrywa, prawdę człowiek nazywa, prawdzie człowiek służy. Człowiek nie jest właścicielem prawdy. Kiedy mówimy teraz, że jest noc, ja mogę tylko nazwać rzeczywistość. To jest prawda. Mogę uznać tą rzeczywistość. Że bez światła trudno się poruszać. Popatrzmy, prawda to jest, można powiedzieć, służenie pewnej rzeczywistości, która ode mnie nie zależy. I siostry i bracia, dzisiaj największy problem naszych czasów to jest niewiara rozumu w możliwość poznania prawdy. Jedyna prawda, którą dzisiaj się uznaje, to jest prawda taka techniczna. To jest wynalazki techniczne. I tu jest jedyny szacunek dla prawdy. To są wynalazki, to jest technika. Natomiast wszędzie indziej zaczyna się wątpić, że w ogóle istnieje prawda. Patrzmy, najbardziej się wątpi dzisiaj w możliwość odkrycia prawdy w tych prawdach etycznych. Jak człowiek ma postępować? Te prawdy również nie zależą od nas. Patrzmy, prawda nie zależy od nas. Prawda nie jest wynikiem mojego głosowania. Prawda nie jest wynikiem referendum. Ja czasami studentom daję taki przykład. Czy prawda na przykład o grawitacji zależy od referendum? Zróbmy sobie referendum. czy grawitacja obowiązuje, czy też nie. Bo oczywiście grawitacja uwłacza mojej wolności, bo nie mogę sobie przez okno wyjść, więc skoro to ogranicza moją wolność, to zagłosujmy, zróbmy referendum, czy grawitacja jest, czy jej nie ma. My możemy sobie zagłosować, wybierać i tak będzie. I zupełnie podobnie jest z prawdami etycznymi. My możemy sobie głosować, referenda robić na przykład, czy godność człowieka zaczyna się w tygodniu po poczęciu, czy też nie. Możemy sobie głosować. Nie ma żadnego znaczenia. Godność człowieka jest nienadawalna i nieutracalna. To nie od nas zależy, kiedy zaczyna się godność człowieka. To nie my zadecydujemy, że na przykład 5 dni to nie jest człowiek, a potem nagle jest człowiek. Co się zmieniło? To są pytania, które etycy bardzo często zadają. Co się zmieniło? Jakie mamy kryterium, które mówi, że tu jest godność, a tu nie ma godności człowieka? I my możemy sobie głosować, dyskutować, ustalać prawdy. I tak godność człowieka nigdy nie będzie zależała od wyniku naszego referendum i nawet jakichkolwiek praw, które sobie ustanowimy. I dzisiaj rozum bardzo potrzebuje wiary. Potrzebuje wiary, że istnieje prawda, może czasami trudna do odkrycia, może czasami trudna do nazwania, trudna do określenia, ale ta prawda istnieje. I takiej wiary dzisiaj rozum potrzebuje. Myślę, że też ten rozum dzisiejszy potrzebuje czasami pewnej wiary w możliwość istnienia nawet tego świata religijnego. Jakby rozum nie powinien od razu wykluczać przestrzeń wiary. Są tacy, jak ja to ich nazywam, fundamentaliści naukowi. Takim jest taka bardzo znana postać w Europie Richarda Dawkinsa. Napisał taką książkę Bóg urojony. Bestseller, który sprzedawał się jak ciepłe bułki w całej Europie. W Polsce też bardzo szybko został przetłumaczony. Gdzie, wydaje mi się, mamy do czynienia z człowiekiem, który jakby całkowicie uważa, że jeżeli nauka czegoś nie udowadnia, to tego nie ma. Jeżeli nauka nie udowadnia nam, że Bóg jest, bo nigdzie go w krzakach nikt nie namierzył, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Jeżeli nikt nie udowodnił, że istnieje miłość, to miłości nie ma. Jeżeli nikt nie udowodnił, że istnieje przyjaźń, to przyjaźni nie ma. To jest jego myślenie. To jest dokładnie taka przeciwna skrajność do fundamentalistów religijnych, islamskich i tak dalej. Są też fundamentaliści ateistyczni. Ludzie, którzy jakby całkowicie wykluczają możliwość spotkania rozumu z elementem wiary. Nawet wiary religijnej. Taka postawa jest bardzo skrajna i niebezpieczna. Nie należy mieszać czasami religii, wiedzy i tak dalej, ale na pewno rozum nie może wykluczyć od razu czegoś, co, jak to ładnie się mówi, nie mieści się w rozumie. Rozum nie może jakby przekreślić od razu tego, co wykracza poza ten rozum. Rozum powinien być otwarty. Taki wielki myśliciel, kilka lat temu zmarły, Paul Ricoeur, Francuz, naprawdę wybitna postać w takim świecie intelektualnym Europy, często powiedział, że to jest wielka szkoda, kiedy rozum nie patrzy, czy nie spojrzy czasami, jak wiara patrzy na te rzeczy, ta wiara religijna. On często mówił o etyce. Dlaczego etyk nie spojrzy, jak Biblia, jak Kościół na to patrzy? To czasami jest bardzo budujące i ubogacające. Rozum nie może jakby wybudować od razu muru, który mówi, że świat wiary, świat religii nie istnieje, musimy go pomijać. Rozum powinien być otwarty na ten świat religii, na świat wiary. Nie możemy jego zamknąć i wykluczyć. To nie jest tylko tak, że wiara potrzebuje rozumu. Również rozum potrzebuje wiary. Pewnej otwartości, zaufania w istnienie prawdy. Dzisiaj rzeczywiście to jest największy kryzys, jaki istnieje w naszych czasach. Zwłaszcza Benedykt XVI w swoich wypowiedziach najsilniej zwraca na to uwagę, że największą tragedią czasów, w których przychodzi nam żyć, to jest niewiara w możliwości rozumu i poznania prawdy. To jest najtragiczniejsza sytuacja, w której nam przyszło żyć. W takich czasach nie żyli starożytni Grecy. Oni byli przekonani wielką potęgę rozumu, oświecenie i tak dalej. Ale kiedy pojawili się ci wielcy mistrzowie podejrzeń, jak Marx, jak Freud, jak Nietzsche, którzy gdzieś zachwiali pewną wiarą w możliwości rozumu, świat dzisiaj się rozsypał w totalny relatywizm. Benedykt XVI w tym widzi największą tragedię naszych czasów, że przestaliśmy wierzyć w istnienie prawdy, którą rozum może ogarnąć, rozum może pojąć, której rozum może zacząć służyć również. Bo rozum nie tworzy prawdy. Rozum odkrywa i służy prawdzie. Patrzmy, tragedią znowu czasów jest to, że w jakimś momencie ktoś staje się właścicielem prawdy. To jest ideologia. To są totalitaryzmy. Ktoś uwierzył, że jest posiadaczem prawdy. Znalazł wszystkie prawdy. Wie, kto jest dobry, kto jest zły. Patrzmy, w tym tkwi niebezpieczeństwo rozumu. Rozum, który staje się posiadaczem i właścicielem prawdy. To jest fundamentalizm religijny i to również jest ten fundamentalizm ideologii. Oba są bardzo niebezpieczne dla naszych czasów. Nam zagrażają i ideologie, i fundamentalizmy religijne. Dlatego, że rozum przestał spełniać swoją funkcję. Przestał realizować swoje powołanie do odkrywania i służenia prawdzie, a poradną zawładnął i stał się posiadaczem. I to jest nam potrzebne. Potrzebne rzeczywiście nam są te dwa skrzydła, jak pisał Jan Paweł II. Potrzebne nam jest skrzydło wiary i to nie tylko tej wiary religijnej, ale potrzebne nam jest skrzydło tej wiary w codzienności. Pewnego zaufania, to jest niezwykle nam potrzebne, ale tego zaufania bardzo czasami racjonalnego, rozumnego. I również jest potrzebne to skrzydło rozumu, który nie zamknie się na przestrzeń wiary. Co więcej, będzie karmił się wiarą w to, że istnieje prawda, którą jest w stanie pojąć. I dopiero wtedy będziemy w pełni realizować nasze powołanie. Bo my jesteśmy złożeni i z wiary, i rozumu. I tylko wtedy żyjemy właściwie po ludzku. I to na dzisiaj.